Jak w każdą sobotę o tej porze zapraszamy na katechezę z cyklu Z Kościołem w trzecie tysiąclecie. Dzisiejszą katechezę poprowadzi jego ekscelencja ksiądz biskup Edward Frankowski, biskup pomocniczy diecezji sandomierskiej.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Bardzo serdecznie pozdrawiam ojca dyrektora Tadeusza, ojca Waldemara, obecnego w studio, pana operatora Jarka i wszystkich ojców, siostry, świeckich pracowników Radia Maryja, całą rodzinę Radia Maryja w ojczyźnie i rozsianą po całym świecie. Najserdeczniej pozdrawiam także diecezję sandomierską z jej pasterzami, kapłanami, katechetami. W szczególny sposób pozdrawiam wszystkie osoby bardzo zaangażowane w takie przygotowanie wyborów samorządowych, aby zostali wybrani przez naród najlepsi synowie i najlepsze córki naszej ojczyzny, ludzie sumienia, prawdziwi Polacy. Dzisiaj pierwsza sobota listopada. Dzień, w którym wynagradzamy niepokalanemu sercu Najświętszej Marii Panny za wszelkie przejawy lekceważenia, zniewag, obojętności, za wszelkie grzechy, które ranią jej niepokalane serce. To już 19 miesiąc odejścia do domu Ojca naszego umiłowanego Ojca Świętego Jana Pawła II, sługi Bożego. Dzisiaj, 4 listopada, dzień Jego imienin. Zanosimy gorące modły dzisiaj o Jego rychłą kanonizację i życzymy Tobie, Ojcze Święty, Sługo Boży, aby Twoje gorące życzenie, jakie przez całe Twoje apostolskie posługiwanie kierowałeś do Ojczyzny i do Twego umiłowanego polskiego narodu, by te życzenia Twoje wypełniły się, by Polska była dostatnia i szczęśliwa, by Polska mogła być Matką Świętych. To właśnie Ojciec Święty Jan Paweł II powtórzył za świętą siostrą Faustyną, gdy żegnał się z narodem na lotnisku w Balicach, Kraków, 19 sierpnia 2002 roku. Ojczyzno moja, kochana Polsko, Bóg Cię wywyższa, wyszczególnia, umiej być Mu wdzięczna. To właśnie najbliższe wybory do samorządów będą takim egzaminem wdzięczności Polaków wobec Ojca Świętego Jana Pawła II. Czy powszechnie i jak najliczniej będziemy w nich uczestniczyć i czy wybierzemy najlepszych z najlepszych z całą powagą i odpowiedzialnością i w czyje ręce złożymy los naszych małych ojczyzn, które stanowią razem wielką naszą ojczyznę. On tak bardzo pragnął, aby Polacy kochali swoją ojczyznę całym sercem. Tak jak on dał tego wspaniały wzór. To właśnie na lotnisku w Balicach 27 lat temu powiedział, zresztą te słowa realizował przez cały swój pontyfikat z całą odpowiedzialnością, konsekwencją i z pełnym zaangażowaniem, dbając o dobre imię Polski i dobre imię wszystkich Polaków. Powiedział wtedy te słowa: dobro ojczyzny będę nadal uważał za moje dobro i tak samo głęboko będę odczuwał mój udział w nim, jakbym nadal mieszkał na tej ziemi i był obywatelem tego państwa. I z taką samą siłą będę odczuwał nadal to wszystko, co mogłoby Polsce zagrażać, szkodzić, przynosić ujmę, co mogłoby oznaczać zastój czy załamanie. I dzisiaj możemy mocno podkreślić, że to właśnie dzięki jego posłudze apostolskiej jednym z najważniejszych i najbardziej udanych dzieł przełomu solidarnościowego w Polsce lat 90. było odbudowanie samorządności terytorialnej utrwalającej suwerenność Polski jako państwa obywatelskiego. Dopiero decentralizacja władzy publicznej przez reformę organizacji terytorialnej kraju oraz głęboka reforma decentralizacyjna przez przeniesienie części odpowiedzialności rządu na samorząd lokalny i regionalny uwolniła centrum władzy od obowiązków bieżącego administrowania i zarządzania małymi społecznościami lokalnymi, przez to umożliwiając mu odpowiedzialne rządzenie całym krajem. Rola samorządów przez polskie społeczeństwo jest na ogół oceniana bardzo pozytywnie. Dzięki samorządom bardzo wiele obywateli poczuło się współgospodarzami, współodpowiedzialnymi i współautorami podejmowanych decyzji i realizowanych inicjatyw. Ostatnio coraz bardziej rośnie zaufanie Polaków do lokalnych władz samorządowych, z czego się tylko trzeba cieszyć. Samorządy społeczno-gospodarcze i terytorialne, czyli tak zwane struktury pośrednie, tworzone między członkami społeczeństwa, a społeczeństwem jako całością, są realizowane według katolickiej nauki społecznej, a zwłaszcza według jej podstawowej zasady, tak zwanej zasady pomocniczości, która swe źródło i podstawę etyczno-społeczną ma w godności osoby ludzkiej stworzonej przez Pana Boga. Godność każdego człowieka stworzonego na obraz i na podobieństwo Boże, odkupionego przez Jezusa Chrystusa, wymaga zabezpieczenia przed wszelkimi próbami odebrania mu tej podmiotowości. Wydaje się, że w tych czasach doświadczonych różnymi totalitaryzmami trzeba mocno podkreślać właśnie to umocowanie, umocnienie godności ludzkiej poprzez tworzenie tych struktur pośrednich, które budują społeczeństwo obywatelskie. Już w pierwszej encyklice społecznej papieża Leona XIII Rerum Novarum była wzmiankowana ta zasada pomocniczości, a sformułowana została przez papieża Piusa XI w encyklice Quadragesimo Anno. Zasada pomocniczości, która głosi, że co jednostka z własnej inicjatywy, własnymi siłami może zdziałać, tego jej nie wolno wydzierać na rzecz społeczeństwa. Podobnie niesprawiedliwością, szkodą społeczną i zakłóceniem ustroju jest zabieranie mniejszym i niższym społecznościom tych zadań, które mogą same spełnić, i przekazywanie ich społecznościom większym i wyższym. Wszystkim członkom społeczeństwa i niższym społecznościom trzeba pomagać, a nie niszczyć czy je wchłaniać przez duże społeczności. Zasada pomocniczości służy dowartościowaniu osoby ludzkiej jako podmiotu działania. Zobowiązuje wyższe wspólnoty do pomagania poszczególnym swym członkom oraz pomagania wspólnotom wchodzącym w jej skład wówczas, gdy one własnymi siłami nie mogą osiągnąć jakiegoś celu. Chodzi o taką pomoc, która nie zabija inicjatyw, ale je rozwija i zapewnia rozwój i doskonalenie osobowe. Pomoc ta powinna być doraźna, a nie stała, czyli do czasu usamodzielnienia się. Zasada pomocniczości oznacza, że społeczność wyższego rzędu nie powinna ingerować w wewnętrzne sprawy społeczności niższego rzędu, lecz powinna wspierać ją w razie konieczności i pomóc w koordynacji jej działań z działaniami innych grup społecznych dla wspólnego dobra. I w ten sposób zasada pomocniczości broni jednostki i mniejsze jednostki terytorialne, na przykład gminy, przed tendencjami dyktatorskimi czy totalitarnymi. Tej obronie służą tak zwane pośrednie struktury, organizmy pośrednie o celach gospodarczych, społecznych, oświatowych, kulturalnych, które u władz publicznych powinny cieszyć się autonomią, dążeniem do swoich celów przez lojalną, wzajemną współpracę, przy podporządkowaniu wymogom dobra wspólnego, i zachowałyby formę i istotę żywej wspólnoty pobudzanej do aktywnego udziału w całości. Ojciec Święty Jan Paweł II w encyklice Centesimus Annus, czyli w setną rocznicę po ukazaniu się pierwszej encykliki społecznej Rerum Novarum, zachęca do powołania do życia w szerokim zakresie takich wspólnot pośrednich jak samorządy społeczno-gospodarcze, różne formy samorządu terytorialnego, korporacje, partie. Państwo i te społeczności lokalne, upodmiotowione, są dla siebie nawzajem niezbędne, bo przy ich udziale lepiej jest poznać i zaspokoić wspólne i konkretne potrzeby ludzi, bo lepiej zna i może zaspokoić potrzeby ten, kto styka się z nimi z bliska i kto czuje się bliźnim człowieka potrzebującego. To jest 48 numer encykliki Centesimus Annus. Zasada pomocniczości pomaga zrozumieć istotę państwa pomocniczego, które ma za cel dobro wspólne swego narodu, jego suwerenność, niepodległość, dobrobyt wszystkich obywateli, a nie tylko jakiejś grupy szczególnie uprzywilejowanej. Władze komunistyczne odebrały społeczeństwu podmiotowość, a wyrabiały postawy zniewolone, roszczeniowe, konsumpcyjne, bierne, budując tym samym tak zwane opiekuńcze państwo. Państwo pomocnicze różni się zarówno od państwa opiekuńczego, budowanego przez komunizm, ale także różni się od państwa liberalnego. Państwo liberalne faworyzuje bogatych, silnych, a pozbawia opieki ludzi potrzebujących opieki i pomocy. Tych, którzy nie są w stanie o własnych siłach zaspokoić nawet najbardziej elementarnych potrzeb. Ojciec Święty Jan Paweł II podkreślał, żeby człowiekowi potrzebującemu ofiarować materialne wsparcie, nie upokarzając go przy tym i nie sprowadzając do roli przedmiotu opieki, lecz pomagając mu wyjść z trudnej sytuacji przez dowartościowanie godności jego osoby. To 49 numer. Państwo powinno być pomocnicze. To znaczy nie może od jednostek mniejszych wspólnot i zbiorowości przejmować całej odpowiedzialności za warunki życia indywidualnego i zbiorowego. Tym samym również zbiorowości pośrednie, na przykład gmina, a także inne instytucje samorządu terytorialnego muszą być obciążone odpowiedzialnością za własny los zbiorowy w takim zakresie, w jakim to jest możliwe. Innymi słowy, istotnym miernikiem zdrowia wspólnoty politycznej jest swobodne i odpowiedzialne uczestnictwo wszystkich obywateli w sprawach publicznych. Mniejsze jednostki społeczne nie powinny być w sposób anonimowy wchłaniane przez większe zbiorowości, które pozbawiają je tożsamości i przywłaszczają sobie ich prerogatywy. Autonomia każdej gminy, powiatu powinna być chroniona i wspierana w sferze im właściwej. Walka o Polskę wolną, suwerenną, solidarną rozpoczęła się ponad 25 lat temu w sposób bardzo programowy i zdecydowany. Wymaga ona jedności naszego działania. To całe społeczeństwo, cały naród musi budować taką właśnie solidarną Polskę. Wciąż żyjemy w ważnym, przełomowym momencie naszych dziejów. Tworzymy dzieje naszej solidarnej ojczyzny. Poważne i odpowiedzialne potraktowanie wyborów samorządowych przez jak największą część naszego narodu, a najlepiej przez cały naród, dałoby szansę na stworzenie szerokiego, obywatelskiego ruchu społecznego, który przywróci również społeczności lokalne i urzędy obywatelom. I tak konieczny jest udział w wyborach samorządowych wszystkich obywateli. Mamy wybierać wójtów, burmistrzów, prezydentów, mamy wybierać do rad gmin, powiatów, miast, do sejmików wojewódzkich. I tutaj musimy też sobie przypomnieć, że sejmik wojewódzki jest odpowiedzialny za cywilizacyjny rozwój regionu, za politykę regionalną, za rozdysponowanie środkami finansowymi unijnymi dla wyrównywania szans, dla dawania możliwości tym podmiotom, które do tej pory nie zostały jeszcze dofinansowane. Natomiast gmina ma odpowiadać za sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Gminy jako samorządy najbardziej szybko się rozwinęły i usamodzielniły. Natomiast powiat i sejmik wojewódzki ciągle są w rozwoju. Wybory samorządowe dają doskonałą okazję dla odrodzenia więzi narodowej, dla ożywienia naszego lokalnego umiłowania ojczyzny, czyli daje nam okazję do wyrobienia w sobie patriotyzmu w naszych gminach, miastach, powiatach, województwach. Patriotyzm lokalny został zniszczony przez władców PRL-u, którzy odebrali narodowi samorządy i zniszczyli je, abyśmy nie mieli wpływu na kształt naszego życia publicznego w ojczyźnie. Zniszczyli naszą podmiotowość, aby nas zniewolić, uprzedmiotowili nas. aby można było nami manipulować, abyśmy byli mierni, bierni, ale wierni władzom komunistycznym. Później znowu niszczono wspólne dobro przez propagowanie skrajnego, dzikiego liberalizmu, egoizmu bezdusznego i polityki bez etyki. Ważnym zadaniem, przed którym obecnie stoją samorządy, jest także pozyskiwanie i wyzyskiwanie funduszów strukturalnych dla dobra gmin, wielu gmin, powiatów, jakże często zaniedbanych. Z pieniędzy publicznych 33% jest do dyspozycji rządu, a aż 67% jest w rękach samorządów, powiatów, gmin, sejmików wojewódzkich, prezydentów, wójtów itd. Takie będzie wykorzystanie tych pieniędzy, jakich ludzi wybierzemy. W jakie ręce taką wielką sprawę oddamy. Polska samorządna dobrze widzi, z jakim wielkim trudem usiłujemy wykorzenić niesprawiedliwość, korupcję, złodziejstwo i inne nieprawidłowości, które ponad 50 lat niszczyły i nadal niszczą Polskę. Na tej krzywdzie wyrządzonej narodowi korzystają ci, którzy dobrze umocowali się właśnie w strukturach władzy. Niestety, do dziś znajdują się tacy wyborcy, którzy wybierają tych, którzy nadal będą oszukiwać i szukać swoich korzyści, swoich interesów. Wszystko zależy od mądrości narodu. Wiele dobrego udało się zrobić w ojczyźnie, ale jeszcze bardzo wiele jest do zrobienia. Do zadań samorządów będzie należało leczyć Polskę nie tylko ze zniewolenia komunistycznego, ale także ze zniszczenia spowodowanego przez ideologię liberalną, która w wielu rodzinach i szkołach załamała system wychowania chrześcijańskiego, tradycyjnego, odpowiedzialnego i wciąż odczuwamy tragiczne skutki pomysłów liberalnych i postkomunistycznych pedagogów. Dziś zbieramy brutalne żniwo konsekwentnego niszczenia autorytetu rodziców, nauczycieli, starszych osób. Narkotyki, wyłudzanie pieniędzy, molestowanie seksualne. To są skutki propagandy szkoły bezkresowej, która dzisiaj ponosi totalną klęskę. Zamiast uczyć młodzież szacunku dla starszych, dla nauczycieli, dla wychowawców, dla rówieśników, to sklepia się słabością takiej młodzieży dla celów politycznych, żeby pozyskać wyborców. Przez ostatnie kilkanaście lat liberalnej oświaty nauczyciele zostali obezwłasnowolnieni idiotyczną ideologią szkoły bezstresowej, w której triumfują chuligani nad bezsilnymi nauczycielami, oskarżanymi jeszcze załamanie praw ucznia. Szkoła nie boi się nauczyciela, ale boi się szkolnych chuliganów. Bardziej odważni nauczyciele byli pociągani przed Trybunał Rzecznika Praw Dziecka, a jeszcze groźniej przed Trybunał Bezwzględnych Mediów Liberalnych. Działania pedagogów liberalnych mediów totalnie zbankrutowały. Tragedia w gdańskim gimnazjum na nowo otworzyła dyskusję nad stanem polskiej oświaty i wychowania dzieci i młodzieży. Szerząca się w zawrotnym tempie przemoc wprawia rodziców w stan przerażenia i bezsilności. Nie tylko koleżanki i koledzy, ale także nauczyciele są poniżani przez klasowych chuliganów. Do dziś dobrze się mają dawne struktury zła. Są dobrze zorganizowane i uprawiają nadal kłamliwą propagandę służącą do niszczenia małżeństwa, rodziny, niszczenia państwa, ojczyzny, niszczenia wychowania dzieci i młodzieży, niszczenie dla osłabienia, byśmy byli słabi, byśmy nie byli mocni. Brutalnie niszczy się zwłaszcza tych, których się uważa za najmocniejszych, którzy udowodnili, że można bardzo dużo zrobić w Polsce, jak chociażby przykład Jarosławia, gdzie w krótkim czasie tak wiele zostało zrobione. A dzisiaj najwyraźniej widać działania polityczne, korzystne dla ugrupowań liberalnych. Pytam, kto tam w Jarosławiu, a może to szerzej, zrobił tak dużo w tak krótkim czasie? Kto tyle zbudował i tyle zorganizował? Tak wielkie dzieło, jak pan rektor Jarosz Antoni. Dzisiaj studenci mają dyplomy. Profesorzy i pracownicy mają etaty i pieniądze. A on zniszczony. Spieszono się, aby go szybko osądzić. Pod nieobecność podczas rozpraw i wyroku. I do dnia dzisiejszego nie może doczekać się pisemnego wyroku z uzasadnieniem, aby mógł złożyć apelację. Jeśli to dzieje się w stosunku do rektora, profesora, doktora habilitowanego, naukowca, to cóż dopiero można zrobić z każdym przeciętnym, zwyczajnym, niewygodnym obywatelem? Kto będzie miał odwagę coś wielkiego zrobić? Kto się odważy mówić prawdę? Jeśli nawet ludzie władzy nie potrafią odróżnić zwykłego chuligana od profesora, rektora i gorzej go traktują w więzieniu niż chuliganów, to co to znaczy? Gdzie tu jest elementarny szacunek dla osób starszych, wykształconych, na poziomie? Mam prawo mówić o niesprawiedliwych sądach, o braku sprawiedliwości, bo jako budowniczy Uniwersytetu w Stalowej Woli byłem także sądzony przez Najwyższy Sąd Administracyjny, który wydał na mnie niesprawiedliwy wyrok, żebym rozebrał wybudowany uniwersytet, żebym rozebrał z rozebraniem fundamentów. I wystarczyło kilka lat później, te same władze uznały, że trzeba budowę zalegalizować, trzeba ją dokończyć, zagospodarzyć na cele Uniwersytetu w Stalowej Woli. Ale przypuszczono propagandę, że dlatego huta upada, bo filia powstała. Nie przebierano w słowach. Najgorsze, jakie mogło być inwektywy, oszczerstwa, kłamstwa, rozpowszechniano, żeby właśnie mścić się za to, że coś dobrego powstało, coś dobrego można było zrobić. Dopóki polityka będzie w sądach, dotąd tam nie będzie sprawiedliwości. Dlatego tam też powinna być lustracja i dekomunizacja. I wtedy będzie prawo i wtedy będzie sprawiedliwość. Teraz wystarczy tylko, aby ludzie sumienia nie poszli do wyborów. A pójdą w ten raz ci, którzy mają zniszczone sumienia. Oni wybiorą, ale dla siebie i swoich wybiorą. Po to, żeby wracać do niewoli. Wystarczy zlekceważyć obowiązek obywatelski i zachować obojętność. Żebyśmy zniszczyli to wszystko, co z takim trudem, za taką cenę zostało zbudowane, co Ojciec Święty Jan Paweł II z takim poświęceniem budował razem z narodem. Wystarczy obojętność. Bo obojętni nie mordują, obojętni nie zdradzają, ale za ich milczącą zgodą mord i zdrada istnieją na świecie. Liberalizm wprowadzony do szkół zniszczył sumienia młodzieży. Zniszczył życie młodym ludziom. Liberałowie, którzy wejdą do władz, zniszczą nam Polskę, bo rozchwieją nam cały ład moralny. Poluzują, głosząc luz moralny, rób ta co chce ta, to tak jakby nas namawiali, żebyśmy poluzowali wszystkie śruby w samochodach i takim poluzowanym samochodem z poluzowanymi kołami i wszystkimi śrubami wybrali się w podróż. Jeśli nawet jeden samochód poluzowany nie nadaje się do jazdy, to tym bardziej państwo poluzowane moralnie rozpadnie się i będzie zniszczone. W całej Polsce będzie to, co stało się w Gdańsku czy w innych miejscowościach. Liberalizm moralny to zabijanie sumień, to śmierć ducha. A poeta powiedział, bez serc, bez ducha to szkielety ludów. Trzeba o tym pamiętać, zwłaszcza teraz, gdy powinniśmy los Polski wziąć w ręce Polaków, dojrzałych, dobrze wychowanych, moralnie mocnych. Jak wielu jest jeszcze w Polsce ludzi przy władzy, którzy niszczyli i nadal niszczą Polskę. Z tego powodu cierpi naród, a zwłaszcza najbiedniejsi. W ciągu paru miesięcy dało się już wiele zrobić w ojczyźnie, ale jeszcze więcej można byłoby zrobić, gdyby była większa odpowiedzialność i mądrość przy wybieraniu osób, którym zawierzamy i oddajemy władzę. Dzisiaj dalej ta kłamliwa propaganda do dyspozycji media liberalne i ogromne pieniądze zawłaszczone. Raz już kłamliwą propagandą tak nas zaczadzili, że większość Polaków nie poszła po swoją własność w referendum uwłaszczeniowym, czyli nie dali się uwłaszczyć majątkiem, który sami wypracowali w pocie czoła za głodowe pensje. Zamiast się sami uwłaszczyć, czyli przejąć na własność, tym majątkiem wywianowali swoich ciemiężycieli, którzy bardzo się dobrze uwłaszczyli, zawłaszczyli dla siebie. Oni się cieszą, a większość narodu płacze, tuła się za groszem po całym świecie, pracując jak niewolnicy. Krzywdzicieli, czy znowu chcemy wywianować? Wybaczcie mi, rodzino Radia Maryja, że to do was mówię, którzy przecież jesteście tak głęboko zatroskani o los ojczyzny i Kościoła w Polsce. Ale do kogo powiem, gdy tylko jeszcze w Radiu Maryja można prawdę powiedzieć i tu nie wyłączą mi mikrofonu, nie zmanipulują moich słów. Polska może być naprawiona, by dobrze żyło się w niej Polakom. Wciąż nam zresztą to powtarza ojciec dyrektor na antenie Radia Maryja i w telewizji Trwam. Wybierzmy kompetentnych i najlepszych Polaków. Zapamiętajmy, że aż 67% z pieniędzy publicznych jest w zarządzie samorządów. Kompetencje samorządów wciąż rosną i będą dalej rosły. Na przykładzie tylko województwa mazowieckiego w roku 2002 było 385 milionów złotych do dyspozycji samorządów. Zaś w roku 2007 będzie już około 3 miliardów złotych do dyspozycji samorządów. Otóż w najbliższą niedzielę, 12 listopada, wszyscy idźmy do wyborów, aby powstrzymać zło, korupcję, rozkradanie wspólnego dobra, a wreszcie by budować struktury dobra dla każdego obywatela w naszym domu ojczystym w Polsce. Na poziomie samorządów lokalnych powinno być jak w rodzinie. Władza po to, aby służyć. Ale my mamy też i tej władzy pomagać. Tu musi być bardzo ścisła współpraca. Wybierzemy tych, którzy są sumienni, kompetentni, uczciwi, najlepsi synowie i córki naszej ojczyzny. Nie tylko mamy wybierać kandydatów, ale idziemy do wyborów, bo czujemy się odpowiedzialni za naszą ojczyznę Polskę. Zróbmy wszystko, aby przez obecne wybory samorządowe zwyciężył orzeł biały, zwyciężył polski lud. Dziękuję za uwagę.
Dziękujemy również, ekscelencjo. Przypomnijmy, że dzisiejszą katechezę z cyklu z Kościołem w trzecie tysiąclecie wygłosił dla nas ksiądz biskup Edward Frankowski, biskup pomocniczy diecezji sandomierskiej. Zapraszamy naszych słuchaczy do rozmowy na antenie Radia Maria z księdzem biskupem. Numer telefonów do toruńskiego studia to 056, numer kierunkowy, następnie 655-23-55, 655-23-56 dla słuchaczy z zagranicy, 655-23-33 i 655-23-66, numer kierunkowy w Europie 00-48-56. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maria. Halo?
Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Grzegorz z Krakowa. Bóg zapłać Cię Ekscelencji za wspaniałą katechezę i Radio Maria. Ja jestem pełnomocnikiem Komitetu Wyborczego Wyborców Bóg Honor Ojczyzna i mamy pewien moralny problem. Bo my idziemy uczciwie, możemy przekroczyć 5% próg wyborczy, ale inni się poblokowali i teraz nie wiadomo na wyborca, na kogo będzie głosował i my uczciwie kandydujemy. I czy to jest wszystko w porządku? Bóg zapłać, szczęść Boże.
No dziękuję, to jest taka cena demokracji. Po prostu no nie da się, żeby wszystkie ugrupowania polityczne miały jednakowo szansę. Stąd też to właśnie nawoływanie do tego, żeby prawicowe ugrupowania, bo lewicowe się połączyły przecież, tutaj nikt, wszyscy o tym wiemy. Natomiast chodziło o tą bardzo rozszatkowaną scenę prawą, żeby była szansa zdobycia mandatów. I dlatego myślę, że należało się połączyć z tymi, którzy są właśnie no, po prawej stronie, myślą po polsku, po katolicku, sumienia mają prawe. Bo po prostu niemożliwą byłoby rzeczą, żeby nawet takie ugrupowanie mogło wygrać wybory, które jest, no ledwie przekroczy tylko próg. Pewnie, że tam parę osób wejdzie, na pewno wejdzie, no ale tu trzeba, no w demokracji zawsze ta większość liczy się.
Bardzo dziękujemy i kolejny telefon odbierzmy. Halo, prosimy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, mówi Aleksandra z Krakowa. Ja chciałam powiedzieć, że te homilie biskupa Frankowskiego są tak niezwykłe i tak głębokie, że usłyszenie raz to po prostu jest za mało. Można by te treści propagować, no ale ja na przykład nie mam takiej możliwości, żeby mógł nagrać, a nie odegrać i komuś pożyczyć. Czy nie można by no, nawet taką składkę wydrukować, żeby każdy mógł sobie kupić to?
To już jest pytanie do księdza biskupa, czy pozwala na publikację naszych swoich kateches.
Albo chociaż w dzienniku, żeby było bardzo... umówić się, że załóżmy tam 2 czy 3 dni po homilii,
pani
że
Aleksandro,
można to wydrukować.
Pani Aleksandro, dziękujemy za telefon i pozwólmy odpowiedzieć księdzu biskupowi.
Dziękuję bardzo za słowo życzliwe. Natomiast gdy chodzi o publikowanie, to już skoro zostało powiedziane publicznie, to już powiedziane zostało do wszystkich i można powielać. Już pod tym względem ja nie mam tu żadnych zastrzeżeń.
Ja również chciałem przypomnieć, że homilie, że nasze katechezy z cyklu z Kościołem w 3000-lecie są emitowane zawsze o godzinie 8.30 oraz o godzinie 17.00. 5 następnie również można je odsłuchać w internecie na stronie internetowej Radia Maryja www.radiomaria.pl. Tam też są w postaci dźwięku lub też tekstu tak dostępne. Bardzo dziękujemy Panie Aleksandrze i księże biskupie, odbierzmy kolejny telefon. Bardzo prosimy, kogo witamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Serdecznie pozdrawiam księdza biskupa i ojca prowadzącego. I dziękuję za katechezę. Jestem Tadeusz z Wielkostoku.
Tak, tak.
Ja też chciałem się podzielić taką refleksją na temat wychowania młodzieży, ponieważ pochodzę z takiej religijnej katolickiej rodziny I pamiętam na lekcjach katechezy ksiądz nam mówił, że mamy być odpowiedzialni za swoje życie, że jak budujemy na początku, w dzieciństwie, swój cel, ideał, żeby mieć takie jakieś wartości w sobie wynosić z rodziny, potem wtedy będą to, będą później to wszystko wynikało, jakimi będziemy ludźmi, jak po prostu to wynosimy z domu rodzinnego. I wiesz, wiem też również, że później przychodzi się z takiej wiary dziecinnej, do takiej wiary dojrzałej, że później trzeba dawać świadectwo, potwierdzać swoją wiarę czynami, aby jeszcze bardziej przybliżać się do Jezusa i innych do Boga pociągać. I też często mam może takie wątpliwości związane z tym, że moja wiara jest jeszcze taka słaba, bo mało przynosi owoców, że szukam czasami takich różnych, idę za tym duchem świata, zamiast tak radykalnie prowadzić się za Jezusem. Ponieważ poznałam taką osobę, która tak dosłownie brała to, co było napisane w Ewangelii. No i może tak niektórzy powiedzieli, że jest taka dewotką, że tak po prostu idzie tak tylko modlitwa i nic poza tym i nie jest najważniejsze, ale przecież życie to nie jest tylko modlitwa, ale życie to jest obowiązki, praca. I żeby tak to wszystko jakoś łączyć. I też chciałam tylko prosić taką radę, jak po prostu nie przesadzać w tym wszystkim, żeby nasze życie było takie normalne, przynosiło jak największe owoce, żeby mieć czas i na modlitwę, i na pracę, i na to, żeby spotkać się z drugą osobą i jakoś przekazać jej to, co...
Rozumiemy, bardzo dziękujemy. I już prosimy księdza biskupa.
Dziękuję za podzielenie się tymi rozterkami, ale włączenie też doświadczeniami. Jest jedna rada, taka najbardziej zasadnicza. Naszą wiarę trzeba przeżywać we wspólnotach, we wspólnocie. Najlepiej właśnie być we wspólnocie takiej, która jest bardzo aktywna w parafii. Wtedy spotykacie się, wymieniacie doświadczenia, wymieniacie swoje uwagi i chronimy się przed jakimiś wypaczeniami osobistymi, subiektywnymi, no, które są też możliwe. Dlatego radzę, że chcąc utrzymać, nie tylko utrzymać, ale rozwijać się duchowo, religijnie, moralnie, to razem z innymi. Wzajemnie sobie pod tym względem pomagajmy i to jest najlepszy sposób, żeby ta nasza wiara była dojrzała.
Bardzo dziękujemy księdzu biskupowi i kolejny telefon odbierzmy. Halo, prosimy.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Szczęść Boże, Karolina z Gdańska. Witam serdecznie, ekscelencję. Witam ojca Waldemar. Ja mam nawet po prostu żal mam do tych ludzi, ekscelencjo, którzy są na pierwszych miejscach, którzy reklamują odnośnie wyborów. Tych przywódców właśnie opozycyjnych, którzy kłamią, księże biskupie, kłamią, bo na przykład patrzę na te spoty, które pokazują, więc jeden mówi z tej samej partii, z tego samego miasta, dokładnie mi chodzi o Gdańsk, mówią, że mają najwyższy przydział, powiedzmy, tych europejskich funduszy na jedną osobę w naszym województwie. Marszałek nasz mówi, że to jest najwyższy. Pan prezydent mówi, że to jest najwyższy. Okazuje się, że to jest nieprawda. Kraków ma 6 tysięcy na jedną osobę. Gdynia ma 4,5 tysiące. Albo jeszcze mam takie... Chciałam właśnie ekscelencję spytać, jak to jest, księże ekscelencjo, jeśli chodzi o ślub kościelny, który człowiek bierze tuż przed wyborami i przed kapelami pytany przez redaktora czy redaktorkę, dlaczego pan ten ślub brał przed wyborami. Ta osoba odpowiada, albo mnie koledzy namówili. Ekscelencjo, proszę mi wytłumaczyć, mnie tak męczy to, czy to jest godne? Powoływanie się ciągle na Boga, a potem rzeczywiście wychodzą przed kamery, cytują słowa Ojca Świętego, a potem u nich się po prostu odzywa jakiś, no przepraszam za moje słowo, szatan. Bo przed wyborami prosili, tak jak pan Rokita prosił, jak Bóg mi pomoże, jak Bóg nam pomoże, będziemy razem z przyjaciółmi. I oszukali cały naród, księże biskupie, oszukali cały naród.
Proszę pani, dziękujemy.
A już po tym wszystkim nie słyszałam ani razu od tego człowieka tego słowa, jak Bóg mi pomoże.
Dziękujemy i już prosimy o odpowiedź księdza biskupa Edwarda Frankowskiego.
Dziękuję za troskę o to, żeby pod względem moralnym te wszystkie wystąpienia i ta cała kampania przedwyborcza, żeby była czysta. Żeby oczywiście nie manipulować Bogiem, nie uprzedmiotowić religii, czyli nie podporządkować do swoich interesów, tylko odwrotnie ma być, my musimy służyć Panu Bogu. Ma pani rację, jeśli ma tutaj bardzo wielki żal do tych, którzy występują i kłamią. Ale proszę pani, tyle lat nie było wyborów normalnych. Ta farsa była wyborcza. My dopiero nie od niedawna uczymy się wybierać. Uczymy się życia takiego publicznego. Uczymy się ze sobą współpracować. Jeszcze za mało jest spotkań, kiedy możemy sobie powiedzieć, kiedy jeden drugiemu może uwagę zwrócić, kiedy możemy wysłuchać się wzajemnie. Nie tylko na zebraniach takich wyborczych, ale na co dzień. I do tego trzeba będzie dążyć. Nad tym trzeba będzie popracować. Wrócić do spotkań rodzinnych przy stole, żebyśmy przestali myśleć i mówić mitami, a zaczęli mówić faktami. Także i żeby tych mitów nie było i w wystąpieniach publicznych, żeby ci, którzy występują, brali odpowiedzialność za słowo i nie byli oczywiście kłamcami. I to trzeba koniecznie, do tego trzeba dążyć. Dalszy etap, to właściwie nie tak dalszy, to już powinno być to robione, natychmiast trzeba to robić. No ale to jest praca, która wymaga współpracy. To nie wciśniemy człowiekowi na siłę tych zasad, jeżeli on sam nie nawróci się, jeżeli on sam wewnętrznie się nie przekona. A więc ta praca nad przekonaniem i nawróceniem musi to być modlitwa, żarliwa modlitwa, bo tutaj potrzebna jest łaska Boża. Nasze wysiłki bez modlitwy, bez łaski Bożej też na niewiele się zdadzą. A więc także potężny ruch modlitewny teraz przed wyborami. Otoczyć trzeba tych, którzy kandydują, modlitwą, żeby Pan Bóg działał na ich sumienia, na ich serca, żeby mówili to, co jest prawdziwe i co służy wspólnemu dobru, bo przecież idąc do władzy, mają służyć wspólnemu dobru, któremu na imię Polska.
Księże biskupie, dziękujemy za tę odpowiedź i kolejny telefon odbierzmy. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Kazimiera z diecezji częstochowskiej. Zgromadzeni jesteśmy tu w pokoiku wszyscy, cała rodzina. I pragnę z całego serca, jak tylko mogę, podziękować księdzu biskupowi za te słowa. Solidaryzujemy się z Ojcem Świętym i z biskupem. Pragnę z całego serca, jak mogę, uściskać księdza biskupa i od całych wszystkich znajomych. Była uczennica, nie mam słów więcej, bo po prostu nie dam rady. Bóg zapłać, księdze biskupie, za to, co ksiądz biskup dla mnie i dla moich dzieci czynił z Panem Bogiem.
Pani Kasiu, dziękuję bardzo serdecznie. Wiem, o kogo chodzi. Proszę nie wzruszać się, tak? To jest normalna rzecz. Każdy, musimy sobie wzajemnie pomagać. Jeżeli jest jakaś możliwość pomocy, to nic nadzwyczajnego. Pan Bóg nam daje, my to oddajemy, co od Pana Boga otrzymujemy. I nam też dają, więc uczą nas dawać. Nie tylko dajemy, ale uczymy innych dawać. To tak musi być ta wymiana darów. Pozdrawiam całą rodzinkę, pozdrawiam też córeczkę, która studiuje właśnie w Toruniu. I wszystkich Was gorąco pozdrawiam. Mam nadzieję, że jeszcze będzie nie jeden raz okazja, byśmy mogli sobie pomagać. Proszę o modlitwę.
Wzajemnie.
księże biskupie, a my odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę.
Proszę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze, Pan Janusz
z Łodzi. Ekscelencjo, ja mam jedną wątpliwość tylko, proszę mi to wyjaśnić, ponieważ w społeczeństwie chrześcijańskim przywódcy nie mają prawa kłamać. To u Greków było tak, że oni mogli kłamać, okłamywać naród. I tutaj jeden problem to jest taki, że dziennikarze, do których ja nie mam zaufania, wypowiadają się w imieniu narodu i zadają pytania. I przez to wyniknęło mnóstwo zła. Wydaje mi się, że w tej naszej demokracji, którą budujemy, czyli ja bym nazwał chrześcijańską, gdzie to społeczeństwo założył Jezus Chrystus, to wymagania powinniśmy zwiększyć w stosunku do dziennikarzy, ponieważ te kłamstwa, które mieliśmy w ostatnich 17 latach, to już przerosło wszelkie możliwe wyobrażenie. Dlatego wydaje mi się, że tutaj powinniśmy, żeby budować to nowe społeczeństwo, które jest zresztą które budujemy od 2000 lat i zawsze ten Jezus Chrystus, mimo różnicy wieków, jest obok nas. Ja to czuję, bo jestem w kościele, ale właśnie zauważam, dlatego że jestem w kościele, zauważam pewne fałsze i obłudę w mediach. Po prostu nie może być tak, że mamy prezydenta przez dwie kadencje, który non-stop kłamie i potem wychodzą takie problemy. Wydaje mi się, że tutaj w tej dziedzinie należy w budowaniu, bo tutaj coś należy zmienić, to radykalnie, szybko. Szczęść Boże,
księże. Szczęść Boże, dziękuję bardzo, Panie Januszu. Dobrze, że Pan to zauważył. Myślę, że podobnych jest wielu w ojczyźnie, którzy to widzą i reagują na miarę swoich możliwości. Myślę, że powoli także będzie większa odpowiedzialność za słowo, bo też będą podciągnięci do odpowiedzialności, będą musieli ponieść konsekwencje. Nie może być tak, że można wrzucać drugiemu człowiekowi jakichkolwiek impertynencji, inwektywy, kłamstwa i oszczerstwa i nic. Ten człowiek zniszczony właściwie już nie ma prawa, właściwie moralnie zabity, a tutaj on pieniądze bierze, jakby kompletnie nic się złego nie stało. Tak nie może być. Ale od tego są właśnie te samorządy, te wybory, żebyśmy przy okazji takich spotkań samorządów wyborczych i te rzeczy poruszali. Samorządy mają większą możliwość jakiegoś protestu, sprzeciwienia się tym złym praktykom medialnym, które właśnie liczą na naszą naiwność i na to, że jesteśmy niezorganizowani, słabi, jesteśmy pojedynczo, nie jesteśmy w stanie sprzeciwić się, a oni są doskonale zorganizowani. Mam nadzieję, że stopniowo będziemy wszyscy nad tym pracować i ten problem też jakoś rozwiążemy w ojczyźnie nasze, że oczyścimy media z tego szumu propagandowego, a przede wszystkim z tego zakłamania i wyrządzenia krzywdy ludziom wartościowym, dobrym i uczciwym.
Bardzo dziękuję. I kolejny telefon. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Mówi Paweł z Warszawy. Pozdrawiam serdecznie ekscelencję i całą rodzinę Radia Maryja. Chciałbym też parę słów dorzucić. Mianowicie, człowiek w rozmowach czy w swoich rozmyślaniach analizuje przyczyny zła, które tak mocno dotknęły naszą ojczyznę. I ci, którzy mienią się, powiedzmy tymi, którzy chcieliby nam przynieść dobro, wydaje mi się, że są ludźmi odłączonymi od dobra i to jest niemożliwe, żeby w ich wykonaniu zaistniało dobro. Z tej prostej przyczyny, że złe drzewo nie może rodzić dobrego owocu. Dodatkowo to, co ksiądz biskup wspominał, że są utrącane wszelkie inicjatywy dobra, a to, co ksiądz biskup robił w Stalowej Woli, czy profesor w Jarosławiu. Chyba tu chodzi o to, że dobro zostało dostrzeżone, natomiast wydaje się, że tak jakby oni tracili sferę wpływu, bo ktoś zyskuje teren, a oni go tracą. Natomiast chyba dobro, jeśli ma ten wspólne źródło, to też jest ta umiejętność po prostu akceptacji tego dobra, bo pochodzi ono ze wspólnej winorośli i tutaj po prostu jest zakłócony ten mechanizm, czy zazdrość, czy coś, nie wiem jak to nazwać, w każdym razie to takie chyba są korzenie. I tylko należałoby się tutaj w tym momencie zastanowić i wygłosić taką smutną rzecz. Ile zła, kto to zliczy, ile zła zostało uczynione w imię dobra, które po prostu przyświeca tym ludziom.
Dziękuję serdecznie. Nigdy zło nie występuje pod postacią zła. Ono zawsze przybiera piórka dobra. Tak samo kłamstwo zawsze przybiera pozory prawdy. Bo nigdy by w ten czas człowiek nie przyjął tego zła, ani nie przyjąłby tego kłamstwa. I więc tu jest to niebezpieczeństwo, żebyśmy umieli odróżnić plewy od ziarna. Ale już się zaczęło, proces idzie. Choćby nawet zwrócenie uwagi na wychowanie w szkole. Na wychowanie w szkole podstawowej, w szkole średniej. Jest to bardzo pozytywny objaw. Im więcej będzie takich właśnie osób, które będą popierać pracę wychowawczą, nauczycieli, także ludzi mediów, bo tam też mamy ludzi bardzo rzetelnych i uczciwych, to trzeba przyznać, bo byśmy krzywdę im wyrządzili. Oni dużo robią też, żeby przeciwstawiać się temu tej fali zła i kłamstwa. I żeby pomagać rodzicom, zwłaszcza tym dobrym rodzicom, żeby mieli jakieś wsparcie w środowisku, że nie są sami w tej pracy, w trudnej pracy nie są sami. Stąd też potrzeba właśnie tych różnych pośrednich społeczności, które będą miały cele konkretne, wychowawcze, patriotyczne. I ta praca pójdzie. W tej chwili już jest zielone światło. Kto chce tworzyć takie struktury dobra, może tworzyć. I im więcej będzie struktur dobra, tym mniej będą potrzebne struktury zła. To właśnie niestety w braku, te białe plamy, czy w braku twórczości dobrej, ma szaro, gęsi się, panoszy się właśnie zło.
Księże biskupie, bardzo dziękujemy. Jeszcze już jeden, ostatni już telefon odbierzmy. Słuchamy Radio Maryja.
Witam serdecznie, szczęść Boże, Elżbieta Sambuga.
Szczęść Boże.
Ekscelencjo, nie wiem, jak mam wyrazić podziękowanie za te wszystkie słowa, które słyszę, ale zupełnie za wszystkie słowa, które były z ust księdza poruszane i wypowiadane. I chyba szczególnie, ale i to szczególnie, chcę wyrazić podziękowanie za troskę z oświatą, bo jestem byłym nauczycielem. I rób za to chce, ta wreszcie zostanie wyrzucone ze szkół polskich. To zostało już wyrzucone na Zachodzie, ale niech to już będzie wyrzucone również w Polsce. Ale pragnę także podziękować za wypowiedziane słowa dotyczące profesora Jarosza. To jest wprost niemożliwe, żeby ten człowiek dalej jeszcze nie dostał wyroku na piśmie i dalej to jest to, co chcemy. Jak chcemy dobro coś zrobić, to zawsze dostaniemy w łeb. I myślę, że pod wpływem jeszcze ekscelencji słów ta sprawa chyba pójdzie naprzód i oby tak było. I naprawdę serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo. Stokroć Bóg za i całuję ręce.
Dziękuję bardzo serdecznie pani. My musimy też dać sobie sprawę z tego, że do mówienia prawdy trzeba odwagi. Nie można milczeć, kiedy jest zło. Zło trzeba nazywać złem, dobro dobrem. Za dobro trzeba pochwalić, za zło trzeba zganić. To się nie po to mówi, żeby kogoś zniszczyć, tylko idziemy z pomocą człowiekowi, który źle czyni i sam siebie niszczy. No nie ma takiego zła, które można komuś wyrządzić, ażeby samemu nie stać się gorszym. Wszelkie zło przecież rodzi się we mnie i ogarnia mój umysł, moje serce. Jak się gorszym staje? Ja jestem bardziej podły. A ktoś może tego zła doznać tyle, ile nie potrafi się obronić. Także nigdy się nie opłaca być złym. Najwięcej straty ponoszą ci, którzy to zło czynią, którzy z tym złem się utożsamiają. Tylko im współczuć, a przede wszystkim trzeba się za tych ludzi żarliwie modlić. Dlatego wzywam gorąco do modlitw różańcowych. Otoczyć modlitwą wszystkich parlamentarzystów. Otoczyć modlitwą prezydenta. Otoczyć modlitwą premiera, także i pana ministra oświaty i szkolnictwa wyższego, wszystkich otoczyć modlitwą, bo oni tej pomocy modlitewnej szczególnie potrzebują. Jeżeli już nie mamy możliwości wpływu, to Pan Bóg ma możliwości wpływu, ale on chce, abyśmy to, na to uwagę zwrócili i żebyśmy w to zaangażowali właśnie przez żarliwą modlitwę. I na koniec chciałbym tak podzielić się bardzo miłym doświadczeniem, które mamy na terenie naszej diecezji, które właśnie daje nam dowód, jak samorząd, jak społeczność lokalna może się wspaniale rozwijać nad podziw. Jak wiele można zrobić przy odrobinie dobrej woli, zaangażowania. Jest taki zespół pieśni i tańca Racławice w diecezji sandomierskiej, jest dom katolicki. To jest wielka sprawa. Katolicki Dom Kultury Arka imieniem świętej Jadwigi Królowej. Dyrektorem tego zespołu pieśni i tańca Racławice, Kołoniska oczywiście, jest pani Ewa Sęk. I ja już z podziwem, nie mogę wyjść z podziwu, ile różnych widowisk, ile różnych programów patriotycznych, ile różnych inscenizacji, miniatur, ile różnych wspaniałych polskich tańców, misteriów zrobiono, a teraz organizują także festiwale kultury chrześcijańskiej Eutrapelia dla młodzieży, no wszystkich szkół ponadgimnazjalnych z całej diecezji sandomierskiej. Ileż osób zaangażowano, jakie to jest wielkie święto, ile radości mają młodzi, ile radości mają rodzice, ale oczywiście to jest okupione ogromnym wysiłkiem i dlatego też gratuluję, oby takich zespołów było w Polsce jak najwięcej. Będzie w niedzielę występował. Jest także tam pan prezes Towarzystwa Przyjaciół Zespołu Pieśni Tańca Racławice, pan Józef Sroka. No to są cudowni ludzie. I ci rodzice tej młodzieży i tych dzieci to są cudowni ludzie. Pani Ewa teraz właśnie kandyduje do Sejmiku Województwa Podkarpackiego z listy Prawa i Sprawiedliwości, lista numer 4, pozycja numer 7, a pan Józef kandyduje na burmistrza miasta i gminy Nisko z poparcia Prawa i Sprawiedliwości. I życzę im i życzę takim właśnie kandydatom, żeby byli popierani, żeby mieli szansę, żeby w ich rękach była polska kultura, żeby oni mogli pracować nad podniesieniem poziomu moralnego, duchowego i religijnego, a przede wszystkim, żeby Polska była solidarna, żeby pod tym względem oddali się trosce o wspólne dobro i służyli wiernie, wspaniale naszemu kochanemu narodowi polskiemu, tak umęczonemu, który zasługuje na to, żeby miał naprawdę godnych przywódców, mądrych przywódców i dobrych przywódców, żeby wreszcie ten naród miał satysfakcję coraz to lepszych i większych zwycięstw. Szczęść Boże życzę i z serca wszystkim błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Amen. Księże biskupie, Bóg zapłać za wygłoszoną katechezę. Przypomnę Państwu, że mówił do nas Jego Ekscelencja ksiądz biskup Edward Frankowski, biskup pomocniczy diecezji sandomierskiej. Dzisiaj uczestniczyliśmy w katechezie z cyklu Z Kościołem w trzecie tysiąclecie.
Dziękuję bardzo.
Z Panem Bogiem.